Studnia Jakuba.
Już po przerwie jest z nami dzisiaj pan Bartosz Nosiadek, który dzieli się swoim doświadczeniem uzdrowienia ciąży z żony. Rodzi się zdrowy synek. To wielki cud, wiemy. Wiele takich dzieci nie urodziło się. A po drugie doświadcza uzdrowienia z siebie samego. Pewnego dnia poczuł się bardzo słabo, zdrętwiałe nogi, ręce, diagnoza, stwardnienie rozsiane. I nagle pewien klasztor się za niego modli pod Częstochową. Klasztor kontemplacyjny. I on zostaje uzdrowiony po 2 latach. Bez leczenia. Modlitwa czyni cuda, ale te cuda zmieniły twoje serce, Bartek, prawda?
Tak. To
była spowiedź i zupełnie inne podejście do życia.
Po latach to widzę bardzo jasno, że Pan Bóg przekonał mnie do siebie miłością, a nie karą. I właśnie to, że mnie, nie wiem, nie odrzucił nawet jak byłem do niczego, to na to po prostu mocno pociągnęło moje serce do Niego. I te wydarzenia, ta, powiedzmy, taka przemiana, bardzo duży wpływ na to miała właśnie lektura Słowa Bożego. Zacząłem czytać dziennie Biblię. Na początku po trochu, ale po prostu starałem się tego trzymać mocno, żeby w moim życiu jakakolwiek modlitwa się pojawiła. Później to doprowadziło do doświadczenia takiej szczerej spowiedzi, które też mi bardzo pomogło. No i pojechałem na pierwsze rekolekcje. Koledzy zaprosili mnie tam na 4 dni. Ja oczywiście nie miałem czasu, zalatany człowiek. Pojechałem na 1 dzień, ale ten 1 dzień wystarczył. Poznałem na tych rekolekcjach takiego kapłana, który później zaprosił nas na rekolekcje dla małżeństw. Zaproponowałem to swojej żonie. Nigdy wcześniej na takich rekolekcjach nie byliśmy, ale zdecydowaliśmy się pojechać. No i pojechaliśmy, pamiętam, pod Krakowem, Krzeszowice, rekolekcje dla rodzin. Nie miałem nigdy, nie byłem ani w oazie, nie miałem takiego doświadczenia po prostu, jak to wygląda.
Żona
poza.
Też nie,
też nie, nie mieliśmy tak, jak to wygląda poza niedzielną mszą, takie powiedzmy wyznawanie wiary. No i było to dla nas szokiem. Mówię, Monika, to po prostu jakieś dziwne towarzystwo. Wszyscy się tu ściskają, witają, nie? Jak się modlą, ręce podnoszą, jedziemy stąd, nie? To jakieś, nie? Sekta jakaś, czy co to jest? No, nie, no żadna sekta, przecież tu jesteśmy w klasztorze jakimś, to jest normalnie tabernakulum w kaplicy.
Mówię,
no, tak, no i co, zostaliśmy. Na przedostatni dzień było wystawienie Najświętszego Sakramentu, no i osoby, które chciały po prostu w kaplicy, w takiej kameralnej atmosferze, mogły przyjąć Pana Jezusa jako Pana swojego życia. No i była to dla mnie trudna decyzja i też bałem się bardzo po prostu, bo miałem doświadczenie wcześniej wystąpień jakichś tam publicznych, więc to nie był dla mnie wielki stres wyjść i coś powiedzieć, ale tak wyjść przed Pana Jezusa i coś powiedzieć, no to już troszkę nogi były z galarety, no ale zdecydowaliśmy tak z żoną zrobić. No i później nastąpiła seria wielu zmian w naszym życiu.
Wreszcie przyjęli tego Pana Jezusa jako Pana swojego życia.
Tak.
Ale tak jak Pan tak mówisz, Bartek, to nie była łatwa decyzja.
Nie.
A czego się bałeś?
Człowiek ma taką, nawet jak ma nieporządek w życiu, to zawsze ma jakąś strefę komfortu. Chodzi utartymi ścieżkami, wie, jakie są konsekwencje, jak zrobi to, to wyjdzie to.
Ma coś, co może się Bogu nie podobać.
Tak, a z drugiej strony po prostu głęboko trzymamy rzeczy, które albo są grzechem, albo złym nawykiem. Sami siebie usprawiedliwiamy i po prostu tak podskórnie wiemy, że tak, zawierzenie życia Panu Bogu będzie związane z tym, że musimy się z nimi rozstać.
Ale to kosztuje.
Tak, a czasem nam jest dobrze, jak nam jest źle, nie? Długoterminowo to
jest dobre też. Jak czasami jest dobrze, jak nam jest źle.
Tak. A długoterminowo wiadomo, że to szkodzi, będzie katastrofa, ale to taka, nie wiem, chwilówka, tak? Teraz jestem trochę do przodu, a potem to nie patrzę, co będzie potem. No i też się troszkę tego obawiałem, ale po prostu jakoś tak, no ktoś, kto czuje się kochany, a ja czułem się już po prostu kochany przez Pana Boga, no bo doświadczyłem do Jego miłości bardzo konkretnie. Jak ktoś jest kochany, to się mniej boi, nie? Tak Słowo Boże mówi, że miłość, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości, prawdziwa, doskonała miłość usuwa lęk. No i poszedłem za tym razem z żoną. No i faktycznie trzeba było po prostu wiele rzeczy w życiu pozmieniać, ale po latach widzę po prostu, że to bardzo dobrze, tak, że człowiek powinien, jak grzebie w jakichś tam śmieciach, to wyrzucić to wszystko po prostu, bo to ludziom nie pomaga. I seria po prostu takich rzeczy była do naprawienia. Ciekawszą rzeczą, o której mogę powiedzieć, jest też to, takie hasło kiedyś słyszałem, portfel nawraca się ostatni.
Tak może być.
Tak, i tego też po prostu doświadczyliśmy, bo człowiek po nawróceniu, no to wiadomo, swoje życie Panu Bogu powierzy, dzieci, tak. No to tam się i modlić się nawet zacznie, nawet dojdzie do wniosku, że tą seksualność trzeba Panu Bogu też zawierzyć. To wszystko się wydaje takie logiczne, ale kwestie własności materialnej i po prostu finansów bardzo często trzymamy na sam koniec. I to tak.
No jakby, to jest prawda.
I słyszałem kiedyś takie zdanie, że pieniądze są największym rywalem Pana Jezusa o nasze serce. I myślę, że coś w tym jest, nie? Nawet jakby tak logicznie popatrzeć, to te wszystkie inne, nazwijmy to tam, nie wiem, podniety, ktoś tam będzie właśnie za seksem gonił, za jedzeniem, za innymi przyjemnościami. No u takiego 80-latka to raczej się to wszystko wypali, ale te pieniądze to potrafią do końca życia człowieka trzymać, nie?
To nawet... No właśnie, coś w tym jest.
No i myślę, że Pan Jezus właśnie dlatego mówi, że nie możecie służyć Bogu i mamonie, nie? I tak właśnie ten portfel sobie zostawiłem na sam koniec. Miałem siebie w tamtym czasie za dobrego przedsiębiorcę, który sprawnie zarządza firmą, podnosi sukcesy i tak dalej. Tam myślałem sobie, no przecież dobrze to się tym zajmuje.
Ale zawsze biznes jest, tak myślę, jest związany z pewnymi nieuczciwościami.
Może przedsiębiorca ma bardzo dużo decyzji moralnych do podjęcia, jak koszty zaksięgować, jak ludziom zapłacić, co nie zapłacić, gdzie obniżyć cenę, gdzie podwyższyć cenę, po prostu jaką jakość zaoferować tym, co się robi. To są no, po prostu setki decyzji. Ktoś, kto pracuje na etacie, ma często po prostu wytyczony kierunek, masz robić to i to, masz posłuchać po prostu i ta odpowiedzialność jest mniejsza. Jako przedsiębiorca to ona jest większa. No i tak się zacząłem po prostu przyglądać tej sytuacji swojej, a dużym motorem też do tego był znowuż ból polegający na tym, że przez lata rozwoju firmy, a starałem się po prostu tak jakby, nie wiem, grupę firm rozwijać, po prostu poszedłem zbyt rozszafnie, jakby to powiedzieć tak po gwarom, to po prostu zaciągnąłem dużo kredytów, a to na jedno przedsięwzięcie, a to na drugie, a to na trzecie i... Jak mi coś nie wychodziło, no to następny kredyt i miałem takie poczucie, że w końcu nie przejadam tych pieniędzy, to nie jest tam, że sobie kupił, nie wiem, jakieś auto wypasione, tylko po prostu inwestuję, no to te pieniądze kiedyś wrócą, ale popełniłem wiele błędów. No i po raz kolejny po prostu przez problemy Pan Bóg mi pokazał, że każdy obszar należy Jemu zawierzyć, a nie każdy minus finanse. I tym motywem było dla mnie to, że po prostu przypatrzyłem się na zestawienie finansowe i patrzę, o Panie Boże, nie? Prawie 3 miliony długów, kredytów do spłacenia. 30 ponad tysięcy rata, 35 tysięcy miesięcznie, kilkanaście zobowiązań. Wydawało mi się, no dobra, tam jakieś na nieruchomościach zabezpieczone, one są więcej warte, to się tam kiedyś da sprzedać, tak? Ale potem mi przyszło takie trzeźwe myślenie, no ile co jest warte, tyle coś jest warte, ile ktoś chce zapłacić. To, że ja sobie w głowie wyliczam, że ileś tam wartość aktywów firmy, jakby to przyszedł komornik, sprzedawał, to się może okazać, że za pół ceny to nie, tej wyobrażonej ceny nie uzyskam. No i też mi przyszły takie przemyślenia, popatrz, już kiedyś chory byłeś, tak? A gdyby ci znowu zdrowie posypało, przecież Pan Bóg nie daje mi jakiejś polisy, że ja będę zdrowy do końca życia i mi się noga nie powinie. Jak takim tirem rozpędzonym po prostu na lodzie, jak się wpadnie w zakręt, no to dachowanie pewne. No i znowu po prostu teraz już tak zacząłem świadomie prosić Pana Boga o pomoc. Natomiast nie wierzę w coś takiego, że po prostu my prosimy, ale nie zmieniamy naszego życia, nie? Bo to tak często... Ja bym chciał, nie wiem, przestać pić, ale sięgam po kieliszek. Ja bym chciał po prostu tak, nie być od telefonu uzależniony, ale go ciągle przy sobie noszę, nie? No to trzeba po prostu coś zmienić. I takie postanowienia przyjąłem 3. Pierwsze postanowienie, ono było 100% uczciwości. To jest to, co siostra mówiła, czy nieuczciwość jest jakby na trwałe wpisana w życie przedsiębiorców. Jest bardzo dużo pokus. Da się, to jest trudne wyzwanie, to Pan Jezus mówi, że prędzej ten... Tak, wielbłąd przysłuchuje i gielne przejdzie, niż bogaty wejdzie do nieba. Natomiast u mnie to było tak akurat, że to była taka uczciwość 85%, czyli taka janosikowa, 100% dla człowieka, a instytucja to tam im idzie, nie wiem, bajki opowiadać, nie? No i żeby nie wchodzić w szczegóły za nadto, to myślę, że jak ktoś prowadzi firmę, to wie, jakiego typu to są decyzje, tak? Bardzo obszerny temat, o którym by można mówić, kwestię opodatkowania, nie? To przecież Pan Jezus też ileś razy w Ewangelii, jak go prowokowali, mówił, no zapłać co cesarskiego cesarzowi, nie? Mówię, no to jak to też u mnie wygląda. No i mówię, Panie Jezu, 100% uczciwości, jeden równa się jeden, tak równa się tak, nie chodzimy naokoło, nie chodzimy na skróty, po prostu tak chcę prowadzić firmę. Drugie postanowienie było 0 nowych kredytów. A to trudne było dla mnie, no bo po prostu prowadzenie działalności inwestycyjnej, jak już się człowiek przyzwyczai do pieniędzy z banku, no to jest trudne bez kredytów. Trzecie postanowienie dotyczyło tego, żeby dzielić się tym, co mam, czyli płacić dziesięcinę, żeby po prostu na Boże cele przeznaczać 10%.
Na które sobie sam, wybrałeś Bartek?
Tak, czy tam starałem się zapytać Pana Boga, w którą stronę, komu pomóc, albo żeby pokazał kogoś, no już tak byłem nauczony, żeby nie tylko o, ja to wymyśliłem i to robimy to i to, tylko starać się zapytać Pana Boga, co on o tym myśli. To było dla mnie nowe w życiu, bo po prostu kiedyś jak wolny strzelec, a robimy to, teraz robimy tamto, teraz mam taki pomysł, to realizujemy to, ale to, no to się skończyło właśnie tym, że było 3 miliony długu. Także pomyślałem, że lepiej się Pana Boga zacząć pytać, jakby on widział właśnie te sprawy z finansami związane. I poprosiłem Pana Boga, żeby mi pomógł po prostu wyjść z tych kredytów, bo to był wielki ciężar. Słowo Boże mówi, że dłużnik jest niewolnikiem, tak? Po prostu jest sługą wierzyciela i to człowiek chce, jak idzie za Panem Jezusem, chce mieć wolność w życiu, a długi raczej tej wolności nie przynoszą. No i zaczęły się materializować wszystkie te scenariusze, których się obawiałem. Czyli to, co w tej modlitwie mówiłem, a co by było, jakbym stracił klientów, a co by było po prostu, jakby coś nie wyszło, to nagle po prostu te czarne scenariusze zaczęły odpalać jeden po drugim. Pamiętam, że jeden klient, który miał od nas kupić 4 mieszkania, zrezygnował. Zamiast dostać pieniędzy, musiałem zwrócić zaliczki. To zachwiało płynnością finansową i tak po prostu taka lawina zdarzeń doprowadziła do tego, że na początku miesiąca miałem 700 zł na wszystkich kontach prywatnych i firmowych. Raty do płacenia, pensje pracowników do płacenia, faktury z budów do płacenia, bośmy akurat takie osiedle budowali. No i mówię, Panie Boże, leży na łopatkach, nie? Po prostu mam 700 zł i do zapłacenia ponad 60 tysięcy na ten moment. Jak ja to mam zrobić w ogóle, nie?